Lekcja 13. 29 września. Podróż Pawła do Rzymu. Tekst pamięciowy. Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Dzieje apostolskie 27-24. Paweł od dawna pragnął złożyć wizytę w Rzymie, ale jego aresztowanie w Jerozolimie zmieniło wszystko. Ulegając legalistycznemu naciskowi przywódców zboru jerozolimskiego, Paweł trafił do rzymskiego więzienia na niemal 5 lat, wliczając w to czasy spędzone w podróży do Italii. To znacząco pokrzyżowało jego misyjne plany. Mimo poważnych utrudnień sam Jezus obiecał apostołowi, że złoży świadectwo o nim w Rzymie. Nawet jeśli my zawodzimy Boga, On daje nam kolejne szanse, choć nie zawsze chroni nas przed skutkami naszych czynów. Paweł nie tylko trafił do Rzymu jako więzień, ale nie mamy biblijnych dowodów, by udało mu się wybrać do Hiszpanii, na co miał nadzieję. Odzyskawszy wolność po pierwszym uwięzieniu w Rzymie, Paweł został ponownie aresztowany, ale tym razem poniósł męczeńską śmierć za panowania Nerona w 67 roku. Tak, Paweł dotarł wreszcie do Rzymu, a czekając w areszcie domowym na sąd cesarski, pomimo więzów, głosił Ewangelię bez przeszkód każdemu, kto go odwiedzał, w tym niektórym ważnym osobom z domu cesarskiego. Niedziela. 23 września. Podróż morska do Rzymu. Po około 2 latach uwięzienia w Cezarei Paweł został wysłany do Rzymu. Sądząc z relacji w pierwszej osobie liczby mnogiej oraz obfitości szczegółów dotyczących długiej i burzliwej podróży morskiej do Italii, należy stwierdzić, że Łukasz towarzyszył Pawłowi wraz z innym chrześcijaninem o imieniu Arystarch. Inną ciekawą postacią podczas tej podróży był rzymski setnik Juliusz, odpowiedzialny za nadzór nad grupą eskortowanych więźniów. Gdy wyruszyli w podróż morzem, lato dobiegło końca. Post odnosi się zapewne do dnia pojednania w drugiej połowie października. Z uwagi na trudne zimowe warunki z reguły unikano żeglugi po Morzu Śródziemnym w okresie od listopada do marca. Jednak tym razem już od początku żeglarze napotykali trudności, tak iż z wielkim opóźnieniem dotarli do miejsca o nazwie Piękne Przystanie na Kredzie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 27:9-12. Jak Paweł interweniował w biegu wydarzeń podczas pobytu w pięknych przystaniach i jak zostało przyjęte jego ostrzeżenie. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość urodziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Kredzie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować. Ostrzeżenie Pawła zostało zlekceważone, a żeglarze postanowili popłynąć na zachód, przemierzając około 65 km do portu Feniks, gdzie mogliby bezpiecznie przezimować. Niestety, wskutek nagłej zmiany pogody okręt uległ huraganowemu wichrowi tak, iż załoga nie miała innego wyjścia, jak tylko pozwolić, by statek był znoszony przez fale na południowy zachód, coraz dalej od lądu. Wkrótce zaczęli wyrzucać do morza ładunek, a nawet wyposażenie statku, aby go odciążyć, gdyż zaczął nabierać wody. Sytuacja była dramatyczna. Po kilku dniach, podczas których ledwie widać było światło słońca, padał ulewny deszcz i szalał huragan, a żeglarze nie wiedzieli, gdzie się znajdują, i byli niemal zupełnie wyczerpani walką z żywiołem, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 27:21-26. Jak po raz drugi Paweł interweniował w bieg wydarzeń. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. W proroczych słowach Paweł przedstawił załodze statku przesłanie, które otrzymał od Boga. Nie było powodu, by rozpaczać i porzucać nadzieję. Owszem, czekało ich niebezpieczeństwo i pewna strata, ale mieli zapewnienie, że wszyscy przeżyją. Dlaczego taki wierny i poświęcony sługa pański jak Paweł musiał tyle wycierpieć? Czego możemy się nauczyć z jego przeżyć? Poniedziałek. 24 września. Katastrofa na morzu. Podczas swojej drugiej interwencji w bieg wydarzeń Paweł zapewnił wszystkich obecnych na statku, łącznie 276 osób, że choć nie wszystko pójdzie po ich myśli, to jednak nikt nie zginie, a tylko statek ulegnie rozbiciu. Po 14 dniach słowa apostoła się spełniły. Burza wciąż trwała i statek dryfował z wiatrem, gdy żeglarze wyczuli, że zbliżają się do lądu, być może usłyszeli ryk fal rozbijających się o skały. Po kilku próbach wysądowania dna, obawiając się, że statek zostanie zniesiony na przybrzeżne skały, zrzucili wszystkie cztery kotwice z tyłu statku, aby zmniejszyć jego prędkość, a jednocześnie rozpaczliwie błagali swoich bogów o nastanie dnia. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 27:30-44. Jakie lekcje dla nas są zawarte w tej historii? A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli linę od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia, nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, ułamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwice i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie, rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli z ostatkiem, dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa ulegała rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Pozostali zaś mieli to uczynić, jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Na początku morskiej podróży setnik traktował Pawła dobrze, ale nie miał powodu ufać żeglarskiej radzie apostoła. Jednak po dwóch tygodniach sytuacja uległa zmianie. Paweł zyskał szacunek setnika tym, że przepowiedział rozbicie się statku, które teraz okazało się nieuchronne. Paweł zachęcił pasażerów i załogę statku, by spożyli posiłek, aby mieli siłę dopłynąć w pław do brzegu lądu. Boska opatrzność nie wyklucza potrzeby czynienia tego, co mamy obowiązek uczynić. W tym opisie zachowana jest równowaga między Bożym zapewnieniem bezpieczeństwa a wysiłkami ludzi, by je zapewnić. Gdy przybliżył się poranek, żeglarze ujrzeli ląd. Przed nimi rozciągała się zatoka z piaszczystą plażą. Jednak statek nie dotarł do plaży. Zamiast tego zarył dziobem w piaszczyste dno i zaczął się rozpadać od rufy w wyniku naporu fal. Pod wpływem Pawła setnik odwiódł żołnierzy od zamiaru zabicia więźniów w celu uniknięcia ich ucieczki. W końcu Bóg obiecał, że nikt z nich nie zginie. Jak świadczy to o sile świadectwa Pawła i o jego charakterze, że aby go ocalić, setnik zabronił żołnierzom zabić kogokolwiek z więźniów. Wtorek. 25 września. Na Malcie. Dopiero po wyjściu na brzeg rozbitkowie zorientowali się, że dotarli na Maltę, niewielką wyspę na środku Morza Śródziemnego, na południe od Sycylii. Przez 2 tygodnie dryfowali po morzu zdani na siłę wiatru i tak przepłynęli około 765 km od pięknych przystani na Krecie. Teraz musieli zaczekać co najmniej 3 miesiące, by wyruszyć w kolejną morską podróż. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:1-10. Co stało się z Pawłem na Malcie i w jaki sposób Bóg się nim posłużył? A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego, oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy, imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez 3 dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba. Mieszkańcy Malty okazali się bardzo przyjaźni i gościnni, a ich pierwszym gestem wobec Pawła i pozostałych rozbitków, przemoczonych i zziębniętych, było rozpalenie ognia, aby mogli się ogrzać, jako że o tej porze roku temperatura na Malcie wynosiła zapewne nie więcej niż 10 stopni Celsjusza. Zdarzenie ze żmiją zwróciło uwagę ludzi na Pawła. Początkowo miejscowi poganie uznali, że to ukąszenie, które mogło się okazać śmiertelne, jest zapewne zemstą bogów. Przypuszczali, że Paweł jest mordercą, któremu udało się uniknąć śmierci w odmętach morza, ale dosięgła go ręka bogów, a najpewniej greckiej bogini Dike będącej uosobieniem sprawiedliwości i zemsty. Jednak gdy apostoł nie padł trupem, obwołano go Bogiem, podobnie jak przed laty w Listrze. Choć Łukasz nie opisał dalej tego zdarzenia, możemy z całym prawdopodobieństwem przypuszczać, że Paweł wykorzystał zaistniałą sytuację, by złożyć świadectwo o Bogu, któremu służył. Publiusz był albo przedstawicielem rzymskiej władzy na Malcie, albo miejscowym przywódcą. Tak czy inaczej, gościł Pawła i jego towarzyszy przez 3 dni, póki nie znaleźli miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać. Uzdrowienie ojca Publiusza dało Pawłowi okazję do rozpoczęcia służby uzdrawiania pośród mieszkańców Malty. W swoim sprawozdaniu Łukasz nie wspomina żadnego konkretnego nawrócenia ani ewentualnego powstania zboru, który Paweł pozostawiłby po sobie, opuszczając Maltę. Pominięcie tej informacji może być zupełnie przypadkowe, ale ilustruje fakt, że nasza misja w tym świecie to coś więcej niż chrzty i zakładanie zborów. Dotyczy przede wszystkim prowadzenia ludzi do Boga, aby znaleźli zbawienie w Chrystusie. Taki jest praktyczny wymiar Ewangelii. Zobacz Dzieje Apostolskie 20:35. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. List do Tytusa 3:14. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Jakże fascynujące jest to, że mieszkańcy wyspy, którzy nie znali prawa Bożego, mieli jednak wyczucie boskiej sprawiedliwości. Skąd ostatecznie pochodzi to poczucie sprawiedliwości Bożej? Zobacz list do Rzymian 1:18-20. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dzieje apostolskie 28:3-4. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Środa. 26 września. Paweł w Rzymie, wreszcie. Po 3 miesiącach spędzonych na Malcie Paweł i jego towarzysze mogli w końcu udać się w dalszą podróż. Dotarli do Puteoli, obecnego włoskiego miasta Pozzuoli w Zatoce Neapolitańskiej, a stamtąd wyruszyli pieszo do Rzymu. Wieść o przybyciu Pawła szybko dotarła do Rzymu, skąd wyruszyła grupa chrześcijan, by go powitać kilka kilometrów na południe od cesarskiej stolicy. Choć Paweł nigdy nie był w Rzymie, miał tam wielu przyjaciół, współpracowników, osoby nawrócone przez niego, krewnych, a także wiele innych osób, które były mu drogie. Spotkanie na drodze Appińskiej musiało być szczególnie wzruszające, zwłaszcza wobec wieści o rozbiciu okrętu i faktu, że Paweł był więźniem. Poruszony tak wyjątkowym przejawem miłości i troski ze strony jego umiłowanych przyjaciół, apostoł dziękował Bogu i czuł się podniesiony na duchu przed czekającym go procesem w obecności cesarza. W swoim oficjalnym raporcie Festus z pewnością musiał napisać, że zgodnie z rzymskim prawem Paweł nie był winny żadnego szczególnego przestępstwa. To przypuszczalnie wyjaśnia, dlaczego pozwolono mu wynająć prywatne mieszkanie, zamiast osadzić go w więzieniu czy wojskowym garnizonie, choć zgodnie z rzymskim zwyczajem Paweł pozostawał przykuty przez cały czas do rzymskiego żołnierza. Fakt, iż Paweł żył na własny koszt, świadczy, że mógł wykonywać swoje rzemiosło. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:17-22. Co zrobił Paweł, gdy zamieszkał w wynajętym domu? Po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. Choć Paweł nie mógł pójść do synagogi, synagoga przyszła do niego. Wkrótce po przybyciu do Rzymu, zgodnie ze swoim zwyczajem zwracania się w pierwszej kolejności do Żydów, Paweł zaprosił do siebie miejscowych żydowskich przywódców, by dowieść im swojej niewinności i wyjaśnić, jak to czynił dotychczas, że został aresztowany z powodu nadziei Izraela. Jego intencją było nie tyle bronić siebie, ile stworzyć atmosferę zaufania pozwalającą mu głosić Ewangelię i wykazywać, że zmartwychwstanie Jezusa jest spełnieniem odwiecznej nadziei Izraela. Zaskoczeni tym, że nie otrzymali żadnej informacji z Jerozolimy na jego temat, żydowscy przywódcy postanowili go wysłuchać. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:22. Jak ten werset świadczy o wrogości wobec chrześcijan utrzymującej się w tamtym czasie? Jak możemy pozostać wierni, nawet jeśli inni występują przeciwko naszej wierze? Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. Czwartek. 27 września. Zwycięstwo Ewangelii. W ustalony dzień Żydzi przybyli w znacznej liczbie, by wysłuchać Ewangelii głoszonej przez Pawła. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 28:24-31. W jakim celu Paweł zacytował Izajasza w tym kontekście? Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł jedno słowo, dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza mówiąc, idź do ludu tego i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i serce nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc ze sobą zacięty spór. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Cytat z Księga Izajasza 6:9-10 opisuje, co dzieje się, gdy ludzie odrzucają Boże przesłanie. Choć niektórzy Żydzi uwierzyli, inni nie chcieli uwierzyć, a wskutek ich sprzeciwu apostoł po raz kolejny nie miał innego wyboru, jak zwrócić się do pogan. Paweł 2 lata oczekiwał na proces przed cesarzem. W tym czasie, choć zmuszony do pozostawania w areszcie domowym, mógł głosić Ewangelię bez przeszkód każdemu, kto zechciał go odwiedzić. Ostatni werset w Dziejach Apostolskich podkreśla zwycięstwo Ewangelii oraz fakt, iż żadna siła, żydowska czy pogańska, nie mogła zahamować jej postępu. Nie jest jasne, dlaczego Łukasz zakończył księgę w tym momencie, jako że istnieją przesłanki, że ze względu na miałkość zarzutów przeciwko Pawłowi został on zwolniony z więzienia, udał się w kolejną podróż misyjną, a dopiero potem został ponownie aresztowany i stracony w Rzymie. Być może z punktu widzenia literackiego celu Łukasza, Ewangelia głoszona w dalekim Rzymie dotarła już na krańce ziemi. Cierpliwość i pogoda ducha, jakie Paweł zachowywał podczas długiego i niesprawiedliwego uwięzienia, jak również jego odwaga i wiara były nieustannym kazaniem. Jego duch, tak odmienny od ducha świata, składał świadectwo, że działa w nim moc większa niż moce ziemskie. Dzięki jego przykładowi chrześcijanie nabrali większej energii do obrony sprawy Bożej na forum publicznym, do którego Paweł nie miał dostępu. W ten sposób więzy apostoła wywierały silny wpływ, gdy jego siła i użyteczność wydawały się daremne i skazane na bezczynność. W rzeczywistości zebrane zostało największe żniwo dla Chrystusa na polach, z których nie spodziewano się żadnego zbioru. Jednak z punktu widzenia misji Kościoła można powiedzieć, że Dzieje apostolskie, czyli historia głoszenia Ewangelii, jeszcze się nie zakończyły, a obecnie my wkroczyliśmy na ich scenę. Przez wieki, nierzadko krwią wiernych Bożych świadków, zostało napisanych wiele poruszających i dramatycznych rozdziałów. Teraz pora na nas, byśmy dodali nasz rozdział, oby ostatni, i zakończyli misję Jezusa zleconą uczniom, a wtedy nadejdzie koniec. Piątek. 28 września. Do dalszego studium. Chrystus nałożył na Kościół święte zobowiązanie. Każdy wyznawca powinien być przekazicielem, przez którego Bóg może słać światu skarby swej łaski, nieprzebrane bogactwo chrystusowe. Zbawiciel niczego nie pragnie tak bardzo jak ludzi, którzy będą reprezentować przed światem jego ducha i jego charakter. Niczego świat nie potrzebuje tak bardzo jak objawiania w ludziach miłości Zbawiciela. Niebiosa czekają na ludzi, przez których Bóg będzie mógł objawić moc chrześcijaństwa. Bóg długo już czeka, by duch służby ogarnął cały Kościół, aby wszyscy pracowali dla Niego stosownie do swoich zdolności. Gdy członkowie Kościoła Bożego czynić będą wyznaczone im dzieło w kraju i za granicą, spełniając ewangeliczne zlecenie, wówczas cały świat zostanie szybko ostrzeżony, a Pan Jezus powróci na ziemię w mocy i wielkiej chwale. Pytania do dyskusji. 1. Jak Łukasz przedstawia wiarę Pawła w Boga podczas całej podróży do Rzymu? Jak ta bezwarunkowa wiara wpływała na innych? 2. Bez względu na wszystko, co go spotykało, Paweł nigdy nie porzucił swojej wiary i misji. W Rzymie głosił Ewangelię, choć był pozbawiony wolności. Co możemy zrobić, gdy jesteśmy kuszeni, by zrezygnować z głoszenia Ewangelii jakiejś osobie? 3. Przeczytaj. List do Rzymian 1:14-15. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Dlaczego Paweł czuł się zobowiązany głosić Ewangelię wszystkim ludziom, do których mógł dotrzeć? Czy nasze zobowiązanie jest mniejsze? Zastanów się nad następującym cytatem: ratowanie dusz powinno być życiowym dziełem każdego, kto wyznaje Chrystusa. Jesteśmy dłużnikami wobec świata za łaskę daną nam przez Boga, za światło, które nas oświeca, oraz za odkryte przed nami piękno i moc prawdy. 4. Przeczytaj jeszcze raz zacytowany przez Pawła fragment Księgi Izajasza. Jak te słowa mają zastosowanie do nas? Owszem, otrzymaliśmy wielkie bogactwo prawdy, ale jeśli zamykamy się na nią czy niektóre jej elementy sprzeczne z naszymi życzeniami i pragnieniami, jakie duchowe niebezpieczeństwo może nam grozić? 5. Wyobraź sobie, że jesteś rzymskim żołnierzem przykutym do Pawła. Czego wówczas mógłbyś się nauczyć od apostoła?